teraz z granicy turecko-greckiej. Przenosimy się do Ustki. Piotr Witkowski, prezes Stowarzyszenia Latarnia Morska w Ustce, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam, kłaniam się wszystkim słuchaczom i również panu, panie Krzysztofie.
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za to, że w czasie naszej wakacyjnej wędrówki powrotu do źródeł przyjął pan nas w Latarni Morskiej w Ustce. Wtedy rozmawialiśmy o Stowarzyszeniu Latarnia Morska, a teraz to następuje przekształcenie. Rozmaite instytucje przenoszą swoje siedziby. Urząd Morski był w Słupsku, nie będzie go w Słupsku, zostanie podzielony między Szczecinem a Gdynią. I co to oznacza dla stowarzyszenia? Co może oznaczać dla stowarzyszenia?
No właśnie, mamy takie wielkie obawy o to, czy stowarzyszenie w ramach przekształcenia urzędu, czyli zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku przetrwa. A dlaczego? Dlatego, że my poprzez swoją działalność, czyli krzewienie kultury, tradycji morskich, pokazujemy wszystkim, którzy przyjeżdżają bądź tutaj na naszym terenie wypoczywają bądź mieszkają, tradycje morskie, tradycje rybołówstwa, ten region z tego jest znany. Prowadzimy lekcje edukacyjne w szkołach i również w przedszkolach. A czy przetrwa stowarzyszenie i dlaczego? Dlatego, że te nasze lekcje, kształcenie, pokazywanie tego, co tu się działo, po co latarnie, dlaczego zawód rybaka, zawód marynarza, kim jest. Dlatego, że no, nasze, że tak powiem, obiekty, budynki, które odnawiamy, będą podzielone pomiędzy dwa urzędy. I w tej chwili również działają stowarzyszenie, działa w Szczecinie, drugie działa w Gdyni. Obawiamy się o to, że po prostu mimo zapewnień ministerstwa, że zostaniemy podzieleni po prostu pomiędzy dwa urzędy i nasze stowarzyszenie może, że tak powiem, przestać funkcjonować ze względu na to, że będą chciały te urzędy Gdyni w Szczecinie przejąć nasze obiekty, o które dbamy i które tak naprawdę zostały wyremontowane i odzyskały swoją świetność dzięki naszym nakładom, naszym działaniom, no i temu wszystkiemu, co się dzieje. Tak?
Bo to jest dla tych, którzy działają w stowarzyszeniu i są w tych latarniach morskich, to jest bardzo często sens życia, tak na dobrą sprawę. To coś, co robią z zamiłowania.
Powiedziałbym inaczej. W roku 2009, wtedy, kiedy rządziła zupełnie inna opcja, tak? Bo tak było, mieliśmy bardzo wiele zawirowań, nie chciano nam po prostu udostępnić, chciano odebrać nam te obiekty, gdzie jako pierwsi zaczęliśmy konserwować, remontować i tak naprawdę te obiekty dopiero zyskały, bo to, nie chcę powiedzieć, były praktycznie ruinami, tak? Jak ktoś sobie może wyobrazić, że farbą olejną były pomalowane schody kamienne, tak? To tak było. My to wszystko odrestaurowaliśmy. To jest coś więcej, bo chciałem powiedzieć, że latarnik to jest taki wyjątkowy zawód i niektórzy z nas po prostu są latarnikami z pokolenia na pokolenie, czyli z dziadka już nawet. I ta latarnia to nie tylko obiekt, tak? Bo oni się urodzili przy tych latarniach, to był ich dom rodzinny, zostali wychowani w tym. Także to nie jest tylko obiekt, a to jest symbol, to jest dom życia, tak? Tam, gdzie się urodzili, wychowali. To jest dla nas coś wyjątkowego.
A skąd w takim razie ta niepewność się teraz bierze? Skąd podejrzenie, że to może się skończyć, że stowarzyszenie nie będzie miało czym zarządzać?
Niepewność wywodzi się z tego, ponieważ Urząd Morski w Słupsku, tak jak wspomniałem, zostaje zniesiony, więc mamy trzy latarnie, które są po stronie Urzędu Morskiego w Szczecinie. To są latarnie Gąski, Darłowo i Jarosławiec. Jedna latarnia będzie wchodziła w skład Urzędu Morskiego teraz w Gdyni, tak? Stąd też nasze obawy o to, że wystąpiliśmy do pana ministra z prośbą o przedłużenie naszej umowy na 10 lat jeszcze. Dlatego, że mamy na etatach latarników wtedy w tym 2009 roku, kiedy zlikwidowano w Słupskim Urzędzie etat latarników, poszliśmy do sądu, wygraliśmy proces sądowy z Urzędem Morskim i sąd nakazał przywrócenie tych etatów, ale te etaty już były wyeksploatowane w sensie takim, że przeniesione do działu technicznego, gdzie były inwestycje prowadzone. Zmieniono dyrektora. Dyrektor, który przyszedł nowy, poprosił, czy się nie zgodzimy, żeby pół etatu potworzyć dla latarników. Więc utworzyliśmy, my jako stowarzyszenie płacimy te pół etatu i drugie pół etatu płaci Urząd Morski. W tej chwili obawiamy się o to, że jeżeli będzie podział tych naszych, że tak powiem, latarni między dwa urzędy, to te urzędy będą chciały, że tak powiem, w sposób taki zagospodarować w inny sposób do tych swoich stowarzyszeń, które są na zachodzie i na wschodzie, tak? Taka obawa.
Będziemy całą sytuację obserwować. A proszę powiedzieć, słyszę mewy. Czy jest pan w okolicach latarni teraz?
Jak najbardziej. Moje serce jest zawsze w kierunku morza. Latarnia to jest nie tylko budynek, to jest symbol, który zawsze mam w sercu i zawsze będę miał. To są wyjątkowe obiekty i gdybyście państwo byli nad morzem, obojętnie w jakim miejscu, zachęcam do odwiedzania tych wyjątkowych obiektów. To jest naprawdę ważny symbol, a jak się jeszcze jest na morzu, to ten symbol stanowi naprawdę naprawdę coś wielkiego. To jest światło, które świeci w nocy, które daje nam znać, że jesteśmy bezpieczni, że jesteśmy blisko lądu i wskazuje drogę. I tego państwu życzę, aby mieć zawsze to światło latarni, które będzie was prowadziło piękną, dobrą drogę życia.
Nie wypada prawie, ale zapytam, jaka jest pogoda nad morzem, jaka jest fala, czy jest zimno, czy ciepło, czy wieje wiatr?
To lato, to jest, tą zimę mamy bardzo ciepłą, zachmurzenie jest, wiatr jest południowy, nie mamy tutaj od lądu, czyli nie ma dużej fali, tak, jest bardzo przyjemnie i zapraszam wszystkich państwa na polskie morze, bo mamy najpiękniejsze plaże, to na pewno na całym świecie nie ma piękniejszych plaż niż w Polsce.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Piotr Witkowski, prezes Stowarzyszenia Latarnia Morska w Ustce, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:59. No to zaglądamy do dzisiejszych gazet i tygodników, które wychodzą w środę. Tygodnik Gazeta Polska otworzył się na 30 stronie. Kidawa Błońska marionetką Tuska. Piotr Lisiewicz pisze: archaiczny tuskizm jej szkodzi, ale nie uwolni się od tych powiązań. Małgorzata Kidawa-Błońska zawdzięcza Donaldowi Tuskowi to, że kandyduje w wyborach prezydenckich, bo jego ludzie poparli ją w prawyborach w Platformie Obywatelskiej. Niegdyś była rzecznikiem premiera Tuska i zbliżony typ relacji łączy oboje do dziś. Co więcej, napisał Piotr Lisiewicz, trzeba otworzyć Gazetę Polską, tygodnik na 30 stronie i przeczytać, a my zaglądamy do gazet tych, które wychodzą każdego dnia. Nasz dziennik na pierwszej stronie: ocalmy dzieci. 1,5 miliona polskich dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym czeka na owoce narodowej krucjaty trzeźwości. Sprzymierzeńcą w walce o dobro dzieci jest Kościół katolicki, dlatego tak konieczne jest dziś działanie zarówno w rodzinie, jak i na szerszym forum. Taki artykuł otwiera dzisiejszy nasz dziennik, artykuł napisany przez panią Karolinę Goździewską. Pierwsze wypłaty ruszyła tegoroczna waloryzacja rent i emerytur. W przyszłym miesiącu na konta emerytów i rencistów wpłynie też trzynastka. Rozmowa naszego dziennika dotyczy żołnierzy niezłomnych, ale tytuł: zohydzić niezłomnych. Trwa kampania oszczerstw przeciwko żołnierzom wyklętym, lewicy czy też postkomunistycznej, tak zwanej nowej. Chodzi o doprowadzenie do takiej samej sytuacji, jak zaistniała na Zachodzie. Do tego, żeby ludzie zostali zupełnie oderwani od swojej przeszłości, mówi dr Wojciech Muszyński, historyk IPN-u. odkładamy nasz dziennik, żeby zobaczyć pierwszą stronę Rzeczpospolitej. O tym nie mówiliśmy. Fed zaskoczył obniżką stóp procentowych. Tak się wydarzyło wczoraj. Giełda amerykańska w dół i w dół. Fed obniżył stopy procentowe, ale to nie pomogło i nadal notowania na amerykańskiej giełdzie są ujemne, czyli więcej się traci niż zyskuje. Rzeczpospolita, również artykuł Jana Dworaka. Polskie Radio i TVP stały się narzędziem propagandy. To można na 6-7 stronie Rzeczpospolitej przeczytać. Z kolei CBA bada transakcje Banasia. CBA twierdzi, że spółka samorządowa, kupując działkę od Mariana Banasia, sporo za nią przepłaciła. To są tytuły: banki kontra frankowicze, karty za zasiłki z ZUS i trudny start drugiego etapu PPK. Mniej niż połowa pracowników średnich firm mówi, że pracodawca nie przedstawił im dotąd informacji o PPK, czyli więcej niż połowa mówi, że przedstawił. Łatwy start drugiego etapu PPK, tak też taki mógłby być tytuł. Trudny tytuł, trudny start drugiego etapu PPK w Rzeczpospolitej. Patrzymy kraj, świat, co o czym, na jakie zdarzenia na świecie zwraca uwagę Rzeczpospolita. Fotel premiera lub ława oskarżonych, czyli wybory w Izraelu. Władimir Putin idzie śladami Viktora Orbana. Prezydent Rosji przedstawił ostateczne poprawki do konstytucji nadające jej konserwatywny charakter, czyli że śladami Orbana. Orban podobny do Putina według Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie: bojkot zamiast dyskusji. Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygnął wczoraj sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a prezydentem i Sejmem. O jego istnieniu przekonuje marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Wczoraj miała pani Gelsdorf przyjść do Trybunału Konstytucyjnego, napisała list. Według szefowej Trybunału Konstytucyjnego ten list świadczy o, i to nie jest cytat, o niezrozumieniu systemu prawnego w Polsce przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Z kolei Gazeta Polska Codziennie: wytrącić oręż dezinformacji. Tytuł na pierwszej stronie: powołaliśmy zespół, który śledzi fake newsy. Jest ich tak dużo, że zajęcie jest na 24 godziny na dobę, zdradził wczoraj Krzysztof Sobolewski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwość. Wspomniana komórka powstała w sztabie wyborczym prezydenta Andrzeja Dudy. Jest to również odpowiedź na działania środowiska Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, które do pracy przy kampanii prezydenckiej zatrudniło twórcę słynnego hejterskiego profilu Sok z Buraka. To jest Gazeta Polska Codziennie, taki nadtytuł: dlaczego Polska kwitnie, a Hiszpania więdnie. To jest internetowy dziennik hiszpański, napisał artykuł właśnie pod tytułem: dlaczego Hiszpania schodzi na psy, a Polska zmienia się w potęgę. W Polsce prawie nie ma bezrobocia, nieprzerwany od 25 lat wzrost gospodarczy sięgnął średnio 4%, a młodzież nie zna słowa kryzys. Niektórzy Hiszpanie taką informację dostaną i dostali na jednym z portali internetowych. Z kolei Gazeta Wyborcza pisze o filmie: hejter w pułapce wolności, świetnie zagrany przez Macieja Musiałowskiego, bohater czasów Jokera i pasożyta, który żyje w świecie, gdzie wszystko wolno. 18-19 strona, film Jana Komasy chyba wchodzi na ekrany. Gazeta Wyborcza o tureckim szantażu, ale także o kampanii wyborczej. Ponad 500 000 za 1,5 miesiąca pracy, tak? Prawie 600 000 zapłaciła partia prezesa Kaczyńskiego agencji Stopro, która robiła kampanię wyborczą premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Przygląda się temu wszystkiemu Gazeta Wyborcza. Okładki dwóch tygodników o koronawirusie. Gazeta Polska i Polityka zostały połączone koronawirusem. Wszystko o koronawirusie, najnowsze ustalenia naukowców, czy grozi nam globalna epidemia, jak się chronić. To w Gazecie Polskiej Tygodniku, a z kolei w Polityce Tygodniku Polityka: idzie zaraza. Znak zapytania, jak koronawirus dezorganizuje nasze życie. A nasze życie trwa, poranek Wnet trwa, na zegarze godzina 8:08. Jest pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Konferencja prasowa w Ministerstwie Zdrowia ogłoszona w trybie nagłym. Ten pierwszy przypadek w nocy, taką informacja dotarła do ministra zdrowia. Pierwszy przypadek w Zielonej Górze w województwie lubuskim został wykryty, tak powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Na zegarze godzina 8:14.
Wywiad Wnet.
A w studiu gościem Poranka Wnet jest Adam Bielan, europoseł, rzecznik sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry.
Dzień dobry
panu. Przypadek koronawirusa. Tak właściwie czekaliśmy na ten moment, kiedy minister Szumowski powie, że jest pierwszy przypadek. Czy pana zdaniem Polska jest przygotowana na to, żeby walczyć z ewentualną epidemią?
Mamy rzeczywiście potwierdzony przypadek, pierwszy przypadek pacjenta, który jest zarażony wirusem, tak zwanym koronawirusem. Jest to osoba, która przyjechała do Polski, jak powiedział pan minister przed chwilą na konferencji, z Niemiec. Wszystkie osoby, które ten pacjent przebywa w szpitalu zakaźnym w Zielonej Górze, wszystkie procedury zadziałały. On po zgłoszeniu się do lekarza, jak rozumiem, pierwszego kontaktu, został karetką przewieziony do specjalną karetką do szpitala zakaźnego. Wszystkie osoby, które miały kontakt z tym pacjentem w ciągu ostatnich dni, są objęte kwarantanną domową. Ten moment był nie do uniknięcia. Praktycznie wszystkie kraje w Europie mają już przypadki koronawirusa, mają te przypadki nasi sąsiedzi, między innymi Niemcy. Ten pacjent przebywa w województwie lubuskim, a więc w województwie granicznym, jak wiemy. Mamy strefę Schengen, więc ruch między Niemcami a Polską jest w żaden sposób nieskrępowany i to było nie do uniknięcia. Natomiast ważne, żebyśmy zachowali spokój. Pamiętajmy, że śmiertelność koronawirusa nie jest duża, to jest według specjalistów około 2%. Oczywiście trzeba robić wszystko, żeby uniknąć zarażenia. Trzeba dbać przede wszystkim o higienę rąk, trzeba unikać kontaktu z osobami, które mają objawy tego koronawirusa, ale zachorowanie na koronawirusa nie jest jeszcze... nie przesądza, że będzie to oznaczać jakieś ciężkie przejścia.
80% przypadków przebiega łagodnie, czyli przebiega tak jak łagodna grypa. 20% przypadków jest trudniejsze. Koronawirus w najgorszej sytuacji są ludzie powyżej 60 roku życia i to ci, którzy na coś innego chorują. To podkreślają.
Tak, pamiętajmy, że statystycznie oczywiście na grypę w Polsce umiera kilkadziesiąt osób rocznie. Już w tym roku zmarło na grypę blisko 30 osób. O tym się oczywiście nie mówi, bo z grypą się już oswoiliśmy, natomiast koronawirus to jest wirus, który koncentruje na sobie uwagę mediów, uwagę opinii publicznej, doskonale to rozumiemy. Ważne, że od kilku tygodni odpowiednie służby państwowe, przede wszystkim Główny Inspektor Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, wojewodowie, Narodowy Fundusz Zdrowia byli skoncentrowani na poprawianiu i tworzeniu wszystkich procedur właśnie na okoliczność pojawienia się u nas wirusa.
I ten pierwszy przypadek się pojawił. Procedura jest taka, że zarażony wypełnia jakąś ankietę z jakimi osobami, z kim miał kontakt i potem te osoby jakby z obowiązku są objęte kwarantanną. Czy to jest dobra wola tych osób, że nie będą wychodzić z domu?
No to jest obowiązek, to jest kwestia również ich zdrowia. Wiemy, że ten wirus dość łatwo przechodzi z człowieka na człowieka, więc w interesie tych ludzi jest to, żeby byli podjęci obserwacją. No i oczywiście, żeby też ewentualnie, jeżeli są już nosicielami koronawirusa, nie zarażali innych, a wiemy, że w przypadku koronawirusa jest dość długi okres, kiedy nie ma żadnych objawów, no ale można już inne osoby zarażać.
Prezydent Francji podjął decyzję na przykład taką dosyć drastyczną o konfiskacie wszystkich środków, które na przykład maseczek, że te maseczki przechodzą na własność państwa i będą rozdawane osobom ze służby zdrowia i osobom zarażonym, tak żeby nie było paniki, nie było wykupywania tych masek. Czy takie decyzje mogą być też podejmowane przez sztab kryzysowy, przez rząd polski?
To są decyzje, które będą podejmować odpowiednie służby. Ja nie widzę w tej chwili przesłanek, żeby tak drastyczne środki podejmować, chociaż wiemy, że we Francji tych przypadków koronawirusa jest więcej. Praktycznie w każdym kraju Unii Europejskiej jest ich więcej niż w Polsce, bo w Polsce mam dopiero pierwszy potwierdzony przypadek.
To jest tak, że wprawdzie wszyscy politycy zastrzegają się, że koronawirus i ewentualna epidemia nie powinna być tematem kampanii wyborczej, nie powinna być wykorzystywana politycznie, ale ona jest w trakcie kampanii wyborczej. Jaki będzie miało wpływ to wszystko, bo to są rzeczy, które sztaby przychodzą, planują, jak przebiega kampania wyborcza, przychodzi koronawirus, trzeba wszystko zmienić, jaka będzie relacja między koronawirusem a wyborami prezydenckimi w Polsce.
Ja mogę mówić w imieniu sztabu pana prezydenta Andrzeja Dudy. My całkowicie dostosowujemy się do sytuacji w kraju, staramy się nie wzbudzać niepotrzebnej paniki, nie wzbudzać niepotrzebnego niepokoju. Apelował o to również pan prezydent do wszystkich innych polityków, również do kontrkandydatów. To się niestety nie udało, jak wiemy. Kandydatka Platformy Obywatelskiej taką histerię próbowała niestety wszcząć. Pisała o tym, że rząd rzekomo ukrywa jakieś informacje, nie podała żadnych faktów. Jeżeli ktoś atakuje rząd, że ukrywa jakieś informacje, to powinien podać fakty albo przeprosić. Niestety ze strony pani Kidawy Błońskiej po raz kolejny w momencie, kiedy popełnia rażący błąd, nie słuchać takich przeprosin. Natomiast my będziemy jednak postępować odpowiedzialnie za państwo. Nie będziemy się wdawać w tego rodzaju przepychanki.
W sztabie wyborczym na pewno rozważa się rozmaite warianty i przebieg kampanii wyborczej. Czy jest tak i jest takie nastawienie, że będzie druga tura i to właśnie pani Kidawa Błońska będzie przeciwniczką prezydenta Andrzeja Dudy?
Demokracja ma to do siebie, że 2 miesiące przed wyborami nie sposób przewidzieć ich wyników. My podchodzimy z pokorą do decyzji Polaków. Zdajemy sobie sprawę, że dzisiejsze sondaże bardzo dobre, które dają panu prezydentowi szansę na zwycięstwo w pierwszej turze, mogą się jeszcze zmienić. Będziemy ciężko pracować, na ile nam oczywiście sytuacja z koronawirusem, o którym wcześniej rozmawialiśmy, pozwoli, żeby zdobyć 50% głosów plus jeden, czy to będzie w pierwszej turze, czy w drugiej. To już ma mniejsze znaczenie.
Na razie plan kampanii prezydenta Andrzeja Dudy to jest plan spotkań bezpośrednich z ludźmi, czyli plan przejazdu po Polsce. Podobna kampania jak w 2015 roku, czy coś w tej kampanii będzie nowego?
Zawsze trzeba wprowadzać modyfikacje zarówno wobec kampanii z 2015 roku, jak i wobec kampanii z ubiegłego roku parlamentarnej czy europejskiej. Natomiast spotkania z ludźmi, objazd tak zwanego Dudabusa, to było wręcz pierwsze żądanie pana prezydenta na pierwszym spotkaniu ze sztabem, ze swoimi współpracownikami. Zażądał, żeby tych wyjazdów było jak najwięcej. On się świetnie czuje i potrzebuje tych spotkań, bo te spotkania widać chyba po zdjęciach, po filmikach, które gdzieś krążą w mediach społecznościowych, w internecie, że on, pan prezydent, z tych spotkań czerpie bardzo dużą energię. Ja sam jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, widząc reakcję ludzi. Brałem udział w wielu kampaniach, również przez 1,5 roku w 3 kampaniach samorządowej, europejskiej, parlamentarnej, ale nie widziałem tak silnych emocji, pozytywnych emocji, które wywołuje jakikolwiek polityk dzisiaj w Polsce, jak te, które widziałem na spotkaniu z panem prezydentem.
Są i pozytywne, i negatywne emocje. Zawsze towarzyszy prezydentowi Andrzejowi Dudzie kontrdemonstracja, czyli by ludzie...
To są te same osoby, pan Szczurek, między innymi inni ludzie, którzy jeżdżą po całej Polsce i dość wulgarnie obrażają, wyzywają głowę państwa. Jak robią to na wiecach wyborczych, to jeszcze pół biedy, ale robią to na oficjalnych uroczystościach, nie potrafią uszanować powagi chwili, na przykład w Pucku podczas stulecia zaślubin Polski z Bałtykiem, uroczystości, która dla Kaszubów, dla mieszkańców Pomorza jest świętością, jeżeli wtedy wyzywa się prezydenta tutaj padają wulgarne słowa na H, to znaczy, że ci ludzie mają jakiś duży problem ze sobą. Dziwię się, że kandydatka Platformy Obywatelskiej tak gorąco ich później ściska, dziękuję za to, co robią, no ale to tylko świadczy o tym, jakim byłaby prezydentem, gdyby Polacy popełnili błąd i właśnie panią Kidawę wybrali.
A jak reagują zwolennicy prezydenta Andrzeja Dudy?
Najczęściej wyklaskują tych ludzi, czasem jest próba jakiejś rozmowy, moim zdaniem ona nie ma sensu, dlatego że ci ludzie są, jak to się mówi popularnie, zafiksowani i też bym powiedział emocjonalnie nie do końca, mówiąc delikatnie, zrównoważeni, więc myślę, że próba wchodzenia w rozmowę z tymi ludźmi nie ma większego sensu. Trzeba ich zostawić sobie, gdzieś tam coś skandują, za chwilę pojadą do innej miejscowości. Najważniejsze jest to, że dla pana, na pana prezydenta przychodzą naprawdę tłumy ludzi. Na pierwszym spotkaniu na rynku w Łowiczu było ponad 1000 osób, mimo że informacja dotarła dzień wcześniej. Myślę, że żaden polityk w Polsce dzisiaj nie jest w stanie zgromadzić takiego tłumu tak, w tak krótkim czasie. Mamy często problemy ze służbami przeciwpożarowymi. Na przykład w Kozienicach mieliśmy dużą salę, ale Straż Pożarna zgodziła się wpuścić tylko 500 osób. No ale to są takie, bym powiedział, problemy logistyczne, które jako kampania musimy rozwiązywać.
Wczoraj doszło do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Czego dotyczyło to spotkanie?
Nie znam przebiegu tego spotkania, ono zresztą nie było długie. Pan prezes Jarosław Kaczyński też jest jako lider nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale całego obozu Zjednoczonej Prawicy oczywiście mocno zaangażowany w przebieg kampanii wyborczej. Wspiera nas bardzo mocno, więc podejrzewam, że panowie rozmawiali między nimi o tej kampanii wyborczej.
My wszyscy podejrzewamy, że to spotkanie dotyczyło kampanii wyborczej, jak też podejrzewamy, znając pana Adama Bielana od lat, że wie, czego dotyczyło to spotkanie.
Naprawdę nie wiem, ale gdybym nawet wiedział,
to bym nie powiedział.
To bym nie mógł zdradzać przebiegu jednak spotkania dyskretnego. Jedno jest pewne, pan prezes Jarosław Kaczyński, jak wszyscy liderzy i myślę wszyscy członkowie Zjednoczonej Prawicy, bardzo mocno, gorąco wspiera pana prezydenta w jego staraniach o reelekcję.
21:30, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, spotkanie, które trwało 20 minut, oczywiście budzi naturalne zainteresowanie opinii publicznej i dziennikarzy. I skoro pan nie chce powiedzieć, no to spekulacje w takim razie musimy rozmaite mieć i stawiać i warianty rozważać. Na przykład, czy rozmawiano na temat ustawy o telewizji, radio, telewizji, o tych miliardzie 800 milionach złotych, które są przeznaczone na telewizję. Decyzja zależy od prezydenta. Rozmaite sondaże się pokazują w mediach bardziej nieprzychylnych prezydentowi niż przychylnych prezydentowi, ale które mówią o tym, że to jest ta najważniejsza decyzja, która teraz stoi przed prezydentem. Jeśli zawetuje, to jedni się ucieszą z elektoratu prezydenta Andrzeja Dudy, drudzy się zmartwią. Jaką decyzję podejmie prezydent? Kiedy podejmie taką decyzję? Jaką powinien pana zdaniem podjąć?
Zgodnie z konstytucją pan prezydent ma 21 dni na podjęcie tej decyzji. Według moich obliczeń, jeżeli się nie mylę, ten termin mija z końcem tego tygodnia, w piątek. Gdy rozmawiałem z panem prezydentem kilka dni temu, to mówił mi, że jeszcze tej decyzji nie podjął. Rzeczywiście ta ustawa wzbudza bardzo dużo emocji, przede wszystkim ze względu na przebieg dyskusji w parlamencie. Chociaż jeżeli sięgniemy do dyskusji na temat kondycji mediów publicznych i przeanalizujemy dokumenty, nad którymi pracowała obecna opozycja, również jak donoszą media osobiście pani Kidawa-Błońska, to bardzo podobne propozycje padały w szeregach Platformy Obywatelskiej. W ubiegłym roku, bodaj w czerwcu, Agnieszka Kublik-Nauma Gazety Wyborczej opisywała projekt ustawy, nad którym podobno miała pracować również pani Kidawa-Błońska, zakładający wsparcie również z budżetu kwotą od miliarda do 2 miliardów telewizji publicznej czy mediów publicznych. Wiemy, jaki jest problem z finansowaniem mediów publicznych. Ściągalność z abonamentu jest bardzo niska. Mamy w związku z tym do wyboru dwie drogi, albo powszechną opłatę audiowizualną, która byłaby dodawana do wszystkich rachunków, wszystkich Polaków za prąd, na przykład, co by zwiększyło ściągalność, albo przejście na większe finansowanie z budżetu państwa. Prędzej czy później będziemy musieli dokonać wyboru tego modelu. Myślę, że kampania wyborcza to nie jest dobry moment, żeby o tym dyskutować, ale myślę, mam nadzieję, że po wyborach prezydenckich będzie czas, żeby takiej strategicznej, taką strategiczną decyzję co do modelu finansowania mediów publicznych podjąć. Pamiętajmy również, że media publiczne to nie jest tylko telewizja centralna czy radio centralna, ale to jest szereg na przykład regionalnych rozgłośni radiowych, telewizyjnych. Dzisiaj mamy duży problem z brakiem mediów regionalnych, z brakiem informacji lokalnych. I tutaj stacje radiowe Polskiego Radia Regionalne i oddziały telewizyjne regionalne pełnią olbrzymią ważną rolę.
Ale teraz jest kampania wyborcza, na biurku prezydenta leży ustawa, z drugiej strony są rozmaite argumenty przeciwników tego, żeby pan prezydent podpisał tą ustawę, a na pewno w sztabie wyborczym są przeprowadzane badania, co się wydarzy, jeśli prezydent podpisze ustawę. Coś doradcy, coś pan doradza prezydentowi. Co takiego pan doradza? Jak powinien postąpić?
My możemy doradzać i organizować przede wszystkim kampanię wyborczą, natomiast to jest decyzja urzędującego prezydenta, nie kandydata, bo to wynika z kompetencji pana prezydenta Andrzeja Dudy i w tej sprawie pan prezydent konsultuje się ze swoimi doradcami w Pałacu Prezydenckim, z ludźmi mediów, odbył szereg spotkań z przedstawicielami zarówno Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z przedstawicielami Rady Mediów Narodowych, z przedstawicielami telewizji publicznej, radia publicznego, ośrodków regionalnych. Na pewno jeszcze w tym tygodniu ta decyzja zostanie ogłoszona.
Ale jeżeli pan prezydent panu zadaje pytanie, bo jest pan dobrym adresatem tego pytania, specjalista od mediów, jak mam postąpić? Jak mam postąpić w tej sytuacji? To co pan doradza?
Jeżeli pan prezydent zada mi takie pytanie, to oczywiście odpowiem najlepiej jak potrafię, natomiast nie będę tego robić za pomocą mediów, nawet tak szanowanych przez nas jak Radio Wnet.
Czyli dziś się nie dowiemy. W piątek musi być decyzja pana prezydenta, bo to jest termin konstytucyjny, ma jeszcze w takim razie czwartek, piątek, trzy dni właściwie na myślenie na temat tego problemu. A to poważny jest problem, czy nie?
Tak jak mówiłem, ustawa wzbudziła bardzo silne emocje, przede wszystkim ze względu na kampanię opozycji, która próbowała skleić zachowanie jednej z naszych posłanek z problemem onkologii, całkowicie fałszywie, bo tych środków nie można przeznaczyć na onkologię. Zresztą my przeznaczamy na onkologię o połowę więcej niż nasi poprzednicy. No ale to wzbudza silne emocje, obserwujemy reakcje w internecie i to również trzeba oczywiście wziąć pod uwagę, ale ważna jest również kondycja mediów publicznych, to czy one bez tych środków przetrwają. To wszystko oczywiście pan prezydent musi wziąć pod uwagę, podejmując tę decyzję.
To jeśli chodzi o internet, pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie o tym specjalnej komórce, która ma wytrącić oręż dezinformacji. Powiedział o tym Krzysztof Sobolewski, 24 godziny na dobę ma pracować, bo tyle dezinformacji pojawia się właśnie w internecie. Ile osób pracuje w takiej specjalnej komórce, czy ona jest, czy to jest oficjalna komórka, która do walki z fake newsami przy sztabie prezydenta Andrzeja Dudy?
Jest taka komórka, pracuje nad tym wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Oczywiście to jest zawsze pytanie o reakcję na tego rodzaju fake newsy, czy mówiąc wprost nieprawdziwe informacje, bo gdy nie reagujemy, jesteśmy atakowani przez naszych zwolenników, nie reagujecie, a przecież są rozpuszczane coraz bardziej absurdalne fałszywe informacje na temat waszego kandydata. Gdy reagujemy, z kolei są ataki, że nagłaśniamy niepotrzebnie ten ściek, który w internecie ma miejsce. Myślę, że dużym problemem tej kampanii, to zjawisko było już obecne w ubiegłej kampanii, jest to, że sztab pani Kidawy Błońskiej wchłonął całe strony hejterskie. Przede wszystkim jest ten tak zwany sok z buraka, najbardziej hejterska polityczna strona w polskim internecie. I mamy coraz więcej informacji o powiązaniach ludzi tworzących sok z buraka ze sztabem pani Kidawy Błońskiej. Ale to pokazuje, że ta kampania będzie bardzo, bardzo trudna, bardzo emocjonująca. Widać, że nasi oponenci, przynajmniej część z nich, są zdolni do wszystkiego, żeby wygrać do ciosów poniżej pasa. Musimy być na to przygotowani, ale przede wszystkim apeluję do naszych zwolenników, do zwolenników pana prezydenta Andrzeja Dudy o aktywność również w internecie, również w mediach społecznościowych. Tak też można pomóc panu prezydentowi w wygranej.
Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat PSL-u i Kukiz 15, miał swoją konwencję w Jasionce. i tam chciał tak obrazić prezydenta Andrzeja Dudę. Powiedział, ja nie będę Adrianem. Czy te słowa dotarły do prezydenta i w jaki sposób prezydent na nie zareagował?
No, one były szeroko komentowane i transmitowane w mediach, więc na pewno dotarły. Pan prezydent ani razu w tej kampanii wyborczej nie zaatakował swoich konkurentów. Mało tego, apelował wielokrotnie o to, żeby ta kampania była prowadzona fair. Pan Kosiniak-Kamysz często próbuje uchodzić za takiego dżentelmena, który prowadzi elegancką kampanię, no a ta konwencja jednak pokazała, że zdjął rękawice bokserskie i zaczął walić, uderzać, zadawać ciosy gołymi pięściami. No wyciągniemy z tego wnioski oczywiście, będziemy traktować pana Kosiniaka-Kamysza tak, jak na to zasługuje.
Czyli?
No, czyli jeżeli on atakuje nas, to ataki z jego strony nie pozostaną odpowiedzi, tym bardziej, że jest to polityk, który nie jest żadną nowością na polskiej scenie politycznej, jak czasem próbuje się go przedstawić. Jest to polityk, który ma konkretne dokonania i to są bardzo złe dokonania. Był chyba najgorszym ministrem pracy w polskiej historii. To on wprowadzał program Praca do Śmierci, podwyższając radykalnie wiek emerytalny zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet o 7 lat, 60 do 67 lat. To on rozmontowywał OFE. To jemu dziękował na słynnych taśmach w Sowie pan Paweł Graś, że można powiedzieć jest takim człowiekiem do czarnej roboty. Wszystko to, czego bał się dotknąć Donald Tusk osobiście jako premier, zlecał swojemu najbliższemu wówczas współpracownikowi politycznemu spoza Platformy, czyli liderowi PSL-u, wicepremierowi, ministrowi pracy, panu Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Więc jeżeli ktoś, kto ma tyle na sumieniu, w sensie psucia państwa, psucia relacji społecznych, jeżeli on zaczyna kampanię negatywną, to no to myślę, że to są, bym powiedział, takie kroki samobójcze politycznie.
Czy tam, co będzie najistotniejsze podczas tej kampanii wyborczej? Czy właśnie czarny PR, czy coś nowego, na przykład jakiś nowy element programowy? Co zdecyduje o tym, po której stronie opowiedzą się Polacy?
Z całą pewnością to będzie program, ale też wiarygodność, bo jeżeli mamy kandydatów, którzy rządzili przez 8 lat, łamali wielokrotnie swoje obietnice. Pan Kosiniak-Kamysz, również pani Kidawa-Błońska oszukali Polaków w 2011 roku, zaprzeczając, że chcą podnieść wiek emerytalny i zaraz po wyborach, bez jakiegokolwiek mandatu społecznego, wbrew zdecydowanej większości Polaków, przy olbrzymich protestach społecznych, podnieśli wiek emerytalny. I pytanie, czy cokolwiek, co dzisiaj obiecają, będą realizować. Po drugie, jest pytanie, jak kandydaci opozycyjni, gdyby zostali prezydentami, mają zamiar realizować swój program wbrew rządowi. Przecież rząd będzie w obecnym składzie rządzić aż do jesieni 2023. W jaki sposób pani Kidawa-Błońska czy pan Kosiniak, tocząc wojnę, permanentną wojnę z rządem, chcą realizować swój program? Oni nie mają żadnych możliwości, żeby wprowadzić swoje zamierzenia w życie. I to jest wreszcie pytanie, które wszyscy sobie musimy zadać, oddając głos w maju. Czy chcemy, jakiego rodzaju współpracy pomiędzy prezydentem a rządem oczekujemy? Czy chcemy prezydenta, który potrafi krytycznie oczywiście spojrzeć na działania rządu, potrafi zawetować ważne ustawy, ale jednak współpracuje z rządem z pewną życzliwością? Czy chcemy prezydenta, który będzie prowadzić przez 3,5 roku permanentną, brutalną wojnę na górze? Myślę, że konflikt, wojna na szczycie władzy wykonawczej w Polsce w obecnej sytuacji też międzynarodowej to jest ostatnia rzecz, której nasz kraj potrzebuje.
Argumenty w tej wojnie padają mocne, ale wszyscy kontrkandydaci prezydenta, albo prawie wszyscy kontrkandydaci prezydenta Andrzeja Dudy mówią tak. Prezydent Andrzej Duda złamał konstytucję. To jest powtarzane na wszelkie sposoby i przez wszystkie przypadki. Wczoraj doszło z kolei do incydentu w Trybunale Konstytucyjnym. Pani Gelsdorf się w tym Trybunale Konstytucyjnym nie pojawiła, napisała list, była odpowiedź pani prezes Trybunału Konstytucyjnego, że właściwie to jest niezgodne z ustrojem, to co napisała pani Gelsdorf jest niezgodne z ustrojem Polski, tak na dobrą sprawę. Co pan o tej postawie pani Gelsdorf myśli, o tym co się zdarzyło w Trybunale Konstytucyjnym i o tym co się dzieje wokół prezydenta i łamania konstytucji?
No, ci sami politycy, którzy mówią, oskarżają nas o łamanie konstytucji, w sposób oczywisty zgłaszają postulaty sprzeczne z polską konstytucją, na przykład postulaty wprowadzenia małżeństw homoseksualnych czy adopcji dzieci przez małżeństwa homoseksualne. Polska konstytucja jest w tym sprawie bardzo jasna. Małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, ale wtedy, kiedy zapisy polskiej konstytucji są dla tych ludzi niewygodne, nie chcą jej szanować. Mówią jednocześnie o poszanowaniu instytucji, a Trybunał Konstytucyjny, jedyna instytucja w Polsce, która jest władna, żeby oceniać, czy prawo stanowione przez parlament, ustawy są zgodne z konstytucją, czy nie, jest przedmiotem ich ciągłego ataku, więc no, bardzo dużo hipokryzji w działaniach opozycji.
Ale to jest ten węzeł, który trzeba rozwiązać. Czy prezydent Andrzej Duda przedstawi podczas kampanii wyborczej sposób rozwiązania tego problemu?
No, z jednej strony mamy koniec kadencji pani prezes Gersdorf. Z końcem kwietnia odchodzi z Sądu Najwyższego, będzie wybrany jej następca. Myślę, że to niezależnie od tego, kto to będzie, nie wiem, kogo wskażą sędziowie, kogo wybierze prezydent spośród trzech kandydatów, natomiast z całą pewnością chyba już bardziej upolitycznionego prezesa Sądu Najwyższego nigdy w historii Polski nie będzie. A z drugiej strony mamy wybory prezydenckie, które rozstrzygną ten spór polityczny na wiele, wiele lat. Po wyborach prezydenckich nie będziemy mieć przez 3,5 roku żadnych kolejnych wyborów. Powtarzam, Polacy dokonają świadomego wyboru, czy chcą jednak współpracy rządu z prezydentem, czy chcą rozpocząć nowy etap bardzo brutalnej wojny na górze. Wojny, jakiej Polska jeszcze nie widziała, bo choćby po działaniach Senatu, który wpadł w ręce opozycji, a Senat ma znacznie mniejsze kompetencje w polskim ustroju niż prezydent, nie może wetować ustaw na przykład, tak jak to może zrobić prezydent, widzimy, do czego zmierza opozycja. Opozycja, gdyby zdobyła pałac prezydencki, natychmiast rozpocznie wojnę z rządem i to będzie wojna, która nasz kraj będzie kosztowała bardzo, bardzo dużo.
Wróćmy na chwilę do systemu sprawiedliwości. Jest jeszcze taki organ europejski, który nazywa się TSUE. Co zależy od decyzji tego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
Ostatnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie tylko dotyczące Polski, ale dotyczące na przykład Hiszpanii, zmieniają zasady ustrojowe wewnątrz Unii Europejskiej. Trybunał bez zmian traktatowych nadaje sobie nowe kompetencje, na przykład zaczyna ingerować w kształt wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych krajach i to są decyzje, które dotyczą nie tylko naszego kraju, ale całej Unii Europejskiej. Myślę, że wiem o tym, że wiele państw Unii Europejskiej patrzy na to z niepokojem. Wiele państw zresztą nie przestrzega orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej. Polska należy do tych krajów, które wszystkie orzeczenia zrealizowały, ale na przykład Hiszpania nie chciała zrealizować bardzo ważnego orzeczenia dotyczącego separatystów katalońskich. Mimo że rządzi tam lewica w Hiszpanii, wszystkie partie polityczne poza jedną, poza Podemos, wsparły stanowisko hiszpańskiego Sądu Najwyższego, który to orzeczenie odrzucił. Więc sporów pomiędzy TSUE a poszczególnymi krajami mamy dużo. Zobaczymy, jak TSUE się zachowa w tej kampanii wyborczej. Z jednej strony jest ocena rozmaitych aktów prawnych. TSUE musi reagować, jeżeli ma wniosek Komisji Europejskiej, ale z drugiej strony jest bardzo ważna zasada, żeby instytucje unijne nie wpływały na przebieg kampanii wyborczych w poszczególnych krajach.
Tylko w innych krajach jest coś takiego jak solidarność narodowa. W Polsce na taką solidarność narodową nie można...
No niestety, ta doktryna Schetyny, ulica i zagranica, czyli walka z rządem za pomocą demonstracji ulicznych, co się nie udało, jak wiemy, oraz z pomocą czynników zewnętrznych, co w polskiej historii bardzo źle się kończyło. Niestety ta doktryna wciąż obowiązuje.
Pełnomocnik rządu Rzeczpospolitej, pan profesor Waldemar Gontarski, który reprezentował rząd przed Trybunałem, przed TSUE, poprosił o wycofanie mu upoważnień. Co to za sprawa? Dlaczego tak się zdarzyło?
Nie mam informacji w tej sprawie, więc nie chcę wprowadzać państwa w błąd.
Na zakończenie naszej rozmowy proszę powiedzieć, kiedy prezydent Andrzej Duda będzie miał swoje programowe wystąpienie?
Pracujemy nad tym. Oczywiście musimy brać pod uwagę sytuację związaną z koronawirusem. Wiemy, że są już kraje, Francja przytoczona przez pana, które odwołały wszystkie zgromadzenia powyżej 5000 osób. Na naszej ostatniej konwencji było ponad 6000 osób. Musimy się do tego dostosowywać, więc będziemy musieli teraz zastanawiać się, kiedy i w jaki sposób tego dokonać, ale na pewno oczywiście przedstawimy te propozycje programowe. To jest nasz znak firmowy od wielu lat, że my nie tylko te propozycje w każdej kompanii przedstawiamy, ale później bardzo szybko po wyborach je realizujemy i dzięki temu mamy znacznie większą wiarygodność od naszych konkurentów.
Dzisiaj jaki jest, czy zna pan ten kalendarz prezydenta Andrzeja Dudy, co dzisiaj się wydarzy?
Dzisiaj jest wyjazd również do Busan. My mamy konferencję sztabową już o godzinie chyba 10:00. Będziemy mieć konferencję z udziałem pani premier Beaty Szydło i pani minister Elżbiety Rafalskiej. Będzie wyjazd również busem kampanijnym pana prezydenta. No ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że po tej informacji, której udzielił opinii publicznej pan minister zdrowia kilkadziesiąt minut temu, to będzie pewnie temat, który zdominuje wszystkie serwisy informacyjne.
To było, to przypomnę.
Czy koronawirus.
Przypomnijmy państwu, że po godzinie 8:00 minister zdrowia powiedział o tym, że jest pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Przypadek z województwa lubuskiego, z Zielonej Góry. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo.
Jest jakieś pytanie, które powinienem zadać, a którego nie zadałem?
Nie, ja jestem pod wrażeniem tych notatek, które pan, nie wiem, czy słuchacze tego nie widzą, ale pan redaktor ma taką wielką płachtę, gdzie są wszystkie nazwiska, jakieś grafy.
Tak, tak właśnie.
Czy to jest jakaś metoda, czy...
To jest metoda. W tym szaleństwie jest metoda. Bardzo serdecznie dziękuję. Adam Bielan, rzecznik sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy, polityk, europoseł, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:44. Tutaj są piosenki, które możemy wybrać. Przysługuje panu prawo, tylko z tej...
Super Trump widzę na pierwszej pozycji, to może a propos prawyborów, które, czyli już kampanii wyborczej tak naprawdę w Stanach, która się odbywa, to może to.
No to super Trump.
When I was young.